Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
W lewo patrz.
Czerwca 1914 roku w Sarajewie serbski nacjonalista z Bośni Gavrilo Princip zastrzelił austriackiego następcę tronu Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię. Działał we współpracy z organizacją Czarna Ręka. Austria oskarżyła tę organizację, zażądała rezygnacji Serbii z Bośni i Hercegowiny, likwidacji antyaustriackich organizacji oraz dopuszczenia austriackich urzędników do serbskich instytucji. No i tu się zaczął problem, bo to oznaczało pogwałcenie suwerenności Serbii. Na to Serbia nie chciała się zgodzić i miesiąc później, 28 lipca, rząd austriacki, zachęcony przez Niemcy, wypowiedział Serbii wojny. Zaczęło się od wojny lokalnej, która bardzo szybko przekształciła się w wojnę europejską. W Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu otwarto wystawę czasową zatytułowaną Z nadzieją na niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918. Ta wystawa inauguruje 104. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Twórcą i kuratorem wystawy jest Jan Gruszka, który mówi, że to było trudne zadanie opowiedzieć o wojennych przeżyciach wielu tysięcy Wielkopolan, żołnierzy armii niemieckiej walczących na tej wojnie za obcą sobie sprawę.
Polacy w tym wojsku służyli przymusowo, nie mieli żadnej możliwości tak naprawdę, żeby od tej służby się uchylić. Jako tutaj poddani też niemieckiego cesarza byli zobowiązani właśnie do służby w tej armii niemieckiej.
Pozbawieni własnej ojczyzny Polacy zamieszkujący ziemię trzech państw zaborczych, Prus, Monarchii Austro-Węgierskiej i Imperium Rosyjskiego, zostali wbrew własnej woli wciągnięci w konflikt europejskich mocarstw. Co czuli, można prześledzić w relacjach i korespondencji Wielkopolan prezentowanej na wystawie. Ta straszna wojna rodziła nadzieję na ożywienie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i szansę na odzyskanie niepodległości. Z autorem wystawy, Janem Gruszką, chodzimy wśród wystawowych gablot. Tytuły są wymowne, nie nasza wojna.
Wymowne te tytuły, aby no też zasugerować, tak, czego dana plansza dotyczy. Też troszeczkę o tych doświadczeniach tutaj powiedzieć właśnie Wielkopolan w czasie I wojny światowej.
Pochylamy się nad gablotą. Co tutaj zgromadziliście Państwo?
Tutaj mamy pamiątki związane z pułkami, niemieckimi pułkami, które stacjonowały na terenie Wielkopolski, na terenie prowincji poznańskiej. I są to jednostki, które w pewnym tam stopniu, powiedzmy tej mniej więcej większości nawet, były złożone z Polaków, w nich służyli Polacy. Stąd one czasami bywają tutaj nazywane pułkami kaczmarków. Kaczmarków w sensie od nazwiska, tak, kaczmarek, które w tym czasie było dosyć powszechne tutaj w Wielkopolsce. Część tutaj rzeczy to są zbiory z naszego muzeum, ale mamy też pamiątki dotyczące I wojny światowej, które zostały nam tutaj podarowane, udostępnione na wystawę przez prywatnego kolekcjonera, pana Macieja Elendkowskiego, który właśnie tego typu eksponaty związane z I wojną światową, konkretnie z Wielkopolanami, którzy służyli w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, nam tutaj właśnie udostępnił na potrzeby wystawy. Tu mamy akurat pocisk, który jest pamiątką po prostu, stąd właśnie rysunek pokazujący wieżę obozu ćwiczebnego w Biedrusku. Pewnie też artylerzysta, tak? Mamy pocisk artyleryjski, w ten sposób właśnie też tutaj ozdobiony takim rysunkiem związanym właśnie z tym obozem ćwiczebnym w Biedrusku, czyli tutaj też niedaleko Poznania.
Ile tutaj jest emocji w tych pamiątkach też?
Tak, bo należy pamiętać, że Wielkopolska w tym okresie właśnie zaborów to też przecież silny garnizon niemiecki, tak? Mamy tutaj przecież w Poznaniu liczne obiekty koszarowe, mamy słynną cytadelę przecież, tak? Dookoła forty poznańskie. Ale to nie tylko Poznań, są też miasta takie jak Leszno, przecież tak, Września, gdzie też wojsko stacjonuje, są budynki koszarowe i ci żołnierze stacjonują tam nie powiedzmy 10 czy 20 lat przed wojną, tylko to wojsko niemieckie tak wkroczyło tutaj pod koniec XVIII wieku i przez cały wiek XIX tutaj było. Te obiekty wojskowe były w XIX wieku wznoszone na terenie całej Wielkopolski i te oddziały były coraz bardziej tutaj rozlokowywane tak w różnych częściach.
I następna plansza, niemiecka machina wojenna.
Tak, tutaj jest plansza, która dotyczy armii niemieckiej. Mamy krótką taką charakterystykę armii niemieckiej, aby pokazać właśnie, jak ta armia funkcjonowała, ile liczyła pułków, jak była skonstruowana, zorganizowana, ale też dotyczy tutaj samych też Polaków, którzy właśnie w tym wojsku służyli, bo należy pamiętać, że właśnie taka służba w armii niemieckiej w czasach pokoju trwa 2-3 lata, tak w zależności od formacji, czy to była piechota, czy kawaleria, czy artyleria, to były 2-3 lata. I tutaj też Polacy oczywiście w tym wojsku służyli przymusowo, nie mieli żadnej możliwości tak naprawdę, żeby od tej służby się uchylić. Z tego względu przede wszystkim, że Polacy jako tutaj poddani też niemieckiego cesarza byli zobowiązani właśnie do służby w tej armii niemieckiej, ale z drugiej strony też poziom tutaj represji, tak, jeśli chodzi o germanizację, na każdym kroku pokazywanie, że państwo niemieckie jest silne. Pokazało też, że tutaj po prostu ten opór jest bezcelowy. I były drobne oczywiście przypadki w 1914 roku, gdy ta wojna wybuchła. Polacy się uchylali od tej służby wojskowej, ale to były pojedyncze przypadki i takie osoby też były szybko aresztowane i doprowadzane do właśnie jednostek wojskowych. Dopiero w późniejszym okresie, czyli mniej więcej od 16 roku, gdy było widoczne już, że ta wojna trwa w nieskończoność i nie ma szans na szybkie zwycięstwo Niemiec, a wręcz przeciwnie, tutaj już były pewne symptomy w 17 roku, że ta wojna może dla Niemiec się okazać po prostu przegraną. Polacy zaczęli się od tej służby wojskowej uchylać, mieli różne sposoby, a to też jest temat na jeszcze inną tutaj dyskusję.
Wróćmy do początku I wojny światowej. Profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Marek Figura, kierownik Zakładu Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji.
Czerwca. Śmierci arcyksięcia Ferdynanda. 28 lipca już Austro-Węgry wypowiadają w Serbii wojnę. 1 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. 3 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Francji i Niemcy wkroczyli na teren Belgii, naruszając suwerenność Belgii. No co sprawiło, że oczywiście potem też włączyła się Wielka Brytania.
Bardzo tutaj w skrótowej formie, ale tak konkretnie przedstawiła pani tutaj te najważniejsze wydarzenia. Tak? I widzimy, jak poważny, ale jednak incydent uruchomił cały szereg wydarzeń, które doprowadziły do wielkiego konfliktu, już nie tylko przecież europejskiego, ale słusznie nazywanego konfliktem światowym, bo pamiętajmy, że się toczyły walki także na obszarach pozaeuropejskich, w Azji. Tam do wojny przeciwko Niemcom włączyła się Japonia, a Niemcy posiadały tam pewne koncesje i posiadłości w Chinach na przykład oraz na obszarze Polinezji. Oraz w Afryce, gdzie Niemcy posiadały duże kolonie. One co prawda to nie były takie ludne i tak bogate kolonie, jak kolonie francuskie czy brytyjskie na tym obszarze, ale jednak także obejmowały w sumie kilka milionów kilometrów kwadratowych. Tak? To dzisiejsza Namibia na przykład, czy dzisiejsza Tanzania, Kamerun należały do tutaj cesarskich Niemiec. Ale wydawało się, że to jest jednak może być jakiś incydent tylko, bo już wcześniej dochodziło do wielu różnych spięć, które mogły się przerodzić w wojnę.
Ale tu chodziło też o interesy właśnie.
Tak, chodziło to właśnie o interesy. I tutaj wielu historyków zwraca uwagę, że w Europie zjednoczenie Włoch, a później zjednoczenie Niemiec, szczególnie właśnie to drugie, spowodowało zmianę układu sił. Tak?
To jeszcze za Bismarcka.
Tak, jeszcze za Bismarcka. I jednak dopóki Bismarck decydował w niemieckiej polityce, on potrafił wytworzyć taki system sojuszy, który gwarantował mediację między sprzecznymi interesami, no, co było zresztą bardzo niekorzystne dla sprawy polskiej. Tak? Mam tutaj na myśli ten system bismarckowski sojuszy tych trzech czarnych orłów, trzech cesarzy, który jednoczył Austro-Węgry, cesarstwo niemieckie i Rosję. Dopóki oczywiście te trzy państwa były z sobą w sojuszu, no nie było mowy o poruszeniu sprawy polskiej. Więc ci Polacy, którzy chcieli dobić się kiedyś niepodległości, no stawiali na konflikt, stawiali na wojnę, co nam się wydaje trochę szokujące. No modlili się wprost o tą wojnę powszechną ludów, tak, używając słów Mickiewicza, bo inaczej nie wyobrażali sobie, żeby mogła Polska powstać. Oczywiście takich ludzi było stosunkowo mało. Większość nauczyła się żyć w ówczesnych realiach. Wracając jeszcze do tej sytuacji Niemiec, odejście z polityki Bismarcka spowoduje, że w Niemczech, takich już zachłyśniętych tą swoją nową pozycją, szukających dla siebie miejsca pod słońcem, no pojawia się coraz więcej takich butnych wręcz dążeń, żeby uzyskać jakieś naprawdę takie znaczące posiadłości kolonialne, a wówczas to było trudne, trzeba już by było odebrać komuś, no, na przykład Francji, albo też rozbudować interesy niemieckie na obszarach, które do tej pory nie uchodziły za jakby strefy specjalne dla Niemców interesujące. Tutaj mam na myśli zwłaszcza ten obszar Imperium Tureckiego, które chociaż już w Europie, zwłaszcza po wojnach bałkańskich, niemal znikło, to jednak nadal przecież do Turków należała lwia część ówczesnego Bliskiego Wschodu, w tym także takie dzisiejsze znane nam państwa jak Irak czy Kuwejt. W Niemczech następuje odejście od tej ostrożnej polityki Bismarcka. Jeden z historyków powiedział, że system sojuszy Bismarcka był tak finezyjny, że jakby jego gwarantem musiał być sam Bismarck, że żaden inny polityk nie potrafił się tak poruszać w tej delikatnej materii. No i rzeczywiście, z odejściem Bismarcka następuje zaognienie stosunków rosyjsko-niemieckich. Tam były kwestie gospodarcze, ale taka inna retoryka, ale przede wszystkim Rosjan ubodło bardzo wsparcie przez Niemców polityki Wiednia, polityki austriackiej na Bałkanach, więc tej polityki antysłowiańskiej, antyrosyjskiej także na tym obszarze i też powstanie takiej koncepcji budowy wielkiej linii kolejowej. Ówczesny okres to jest niesłychany jakby boom kolejowy. W Niemczech rodzi się koncepcja budowy linii kolejowej Berlin, Belgrad, Bagdad. Taka linia 3B, która miała jakby połączyć centralną Europę gdzieś tam aż z Bagdadem i umożliwić ekspansję niemieckiego przemysłu, który też w tym czasie no, niesłychanie bujnie się rozwija. Zaczęli konkurować pod względem przemysłowym z Wielką Brytanią, a co więcej weszli także na drogę rozwoju zbrojeń na morzu, co też skłoniło Brytyjczyków, którzy jeszcze, no powiedzmy w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku z niepokojem patrzyli nie tyle na Niemcy, ale z jednej strony na Francję, były tam różne zadrażnienia z Francją, czy to w Sudanie, czy to w Maroku, czy też wokół kanału Suezkiego, ale szczególnie niechętnie patrzyli na Rosję, tak? To uważane było, że to Rosja jest głównym przeciwnikiem Wielkiej Brytanii w Azji. No ale się okazało, że nagle Brytyjczycy poczuli, że wyrasta im bardzo groźny konkurent, tak? Ich produkcji przemysłowej i jako potęga morska w postaci Cesarstwa Niemieckiego, który no, może być dla nich dużo bardziej groźny niż Cesarstwo Rosyjskie, czy też Francja. Dochodzi najpierw do sojuszu francusko-brytyjskiego, słynnego serdecznego porozumienia, Entente Cordiale, tak? Które też było przez zerwaniem z tradycją no, sporów kilkusetletnich, tak? Przecież tam przynajmniej od czasu wojny stuletniej, a może i wcześniej, to przecież Francja była tym głównym przeciwnikiem dla Wielkiej Brytanii. Teraz się okazuje, że Francja jest głównym sojusznikiem Wielkiej Brytanii. A to dlatego, że wyrósł inny przeciwnik i Wielka Brytania w myśl swoich zasad, że Wielka Brytania nie ma przyjaciół ani wrogów, ale ma swoje interesy, no postanowiła poprzeć tą słabszą stronę na kontynencie europejskim, czyli Francję. Z drugiej strony potrafiła się jakoś dogadać z Rosją, żeby rozgraniczyć swoje interesy. Między innymi był taki układ, że ówczesny Iran podzielony będzie na dwie strefy interesów: północ, dominacja rosyjska, południe brytyjska, Afganistan znalazł się w sferze interesów brytyjskich, podobnie jak i Tybet, tak, który formalnie tylko należał do Chin, gdy w istocie był państwem wówczas praktycznie od nich niezależnym.
No, czyli tworzą się sojusze, trwa próba sił, walka o interesy, ale równolegle Niemcy też tworzą sojusz z Austro-Węgrami i chyba właśnie Niemcy dominują w tym układzie.
Do pewnego stopnia jakby Austro-Węgry uważają się za słabszego partnera wobec Berlina, tak? I liczą na poparcie Berlina. I tutaj to widać także właśnie w tym kryzysie bośniackim wokół Sarajewa, bo najpierw Wiedeń upewnił się, że ma tutaj poparcie niemieckie i dopiero wtedy postawił tak ostre ultimatum.
I tak się stworzyły właściwie dwie grupy państw, które ze sobą zaczęły się ścierać.
Wcześniej jeszcze tylko wspomnę, że do tego Trójprzymierza należały także Włochy, które jednak wystawiły się jakby w takiej pozycji kogoś, kto oczekuje propozycji wówczas. Tak patrzyły, kto może dać więcej. I formalnie były związane z sojuszem z Berlinem i z Wiedniem. No Włosi czuli wdzięczność, zwłaszcza wobec Berlina, za wsparcie ich dążeń zjednoczeniowych, ale ostatecznie najpierw ogłoszą neutralność, a potem wejdą do wojny przeciwko państwom centralnym. No i jeszcze może warto tutaj dodać też, że po klęsce Francji, no jeszcze z Prusami, a później po takiej traumie francuskiej, gdy Francja, gdy musiała oddawać miliardy franków w złocie już cesarstwu niemieckiemu po tej klęsce poniesionej w 1870 roku, a przypieczętowanej traktatem w 1871. Pamiętajmy, że Francja czuła się upokorzona, że to właśnie w Wersalu ogłoszono powstanie cesarstwa niemieckiego. Bismarck upokorzył strasznie Francuzów i także potraktował, narzucił im bardzo ciężki pod względem ekonomicznym, ale także i prestiżowym, i terytorialnym traktat pokojowy. Oni musieli oddać i Alzację, i Lotaryngię, i musieli zapłacić wielką kontrybucję w złocie. I to między innymi ta kontrybucja napędzała też rozwój Niemiec ekonomiczny w końcu XIX wieku. Ale Francuzi wtedy szukali jakiegoś sojusznika przeciwko Niemcom i zwrócili uwagę na Rosję. Udaje im się na początku lat 90. XIX stulecia zawrzeć specyficzny sojusz, tak? Republikańska Francja zawrze antyniemiecki sojusz z carską, monarchiczną, reakcyjną Rosją. Z Rosją, gdzie doszło do takiego paradoksu, gdy przybywała tam delegacja francuska z najwyższymi władzami, żeby podpisać porozumienie sojusznicze, to rosyjska orkiestra wojskowa zagrała francuski hymn, czyli Marsyliankę, pieśń w Rosji zakazaną, jako rewolucyjną i wywrotową, więc to był no, taki sytuacyjny sojusz, ale to jakby zbuduje też, wydaje mi się, pogłębi pewną fascynację Francuzów rosyjską kulturą, w ogóle Rosją jako taką, otworzy Rosję na inwestycje francuskie, które miały tutaj ogromny właśnie wymiar i zwiąże te państwa takim wspólnym interesem przeciwko Niemcom. Francuzi po prostu obawiali się, że Niemcy stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie.
Takie to były sojusze, wspólne interesy i oczekiwania przed I wojną światową. Rozpoczęło ją zaledwie 8 państw. Miała trwać krótko. Trwała 4 długie lata. Zakończyły wojnę 33 państwa, liczące 1,5 miliarda ludzi, czyli 2/3 ludności zamieszkującej wówczas kulę ziemską wzięło pośrednio i bezpośrednio udział w tej wojnie. Zginęło 9,5 miliona ludzi. Straty Polaków to około 500 tysięcy zabitych i 900 tysięcy rannych. A jak wyglądała sytuacja Polaków w czasie wojny? Polska była pod zaborami po wielu nieudanych próbach zrywów i powstań narodowych. Profesor Marek Figura.
Na obszarze wschodniej czy środkowo-wschodniej Europy przed 1914 rokiem istniały trzy wielkie mocarstwa. Były to cesarskie Niemcy, do których należała wówczas także i Wielkopolska, więc także i Poznań. Było to cesarstwo austro-węgierskie, państwo dualistyczne, które obok tej Austrii właściwej, Węgier, obejmowało także wiele innych ziem, w tym także dzisiejszą południowo-wschodnią Polskę. Wówczas oficjalna nazwa tego kraju to było Królestwo Galicji i Lodomerii. Była to dość duża część składowa tego państwa, bo sięgała także oczywiście dalej na wschód, obejmując Lwów, Tarnopol, ówczesny Stanisławów. No i oczywiście Imperium Rosyjskie, które obejmowało lwią część ziem zamieszkiwanych przez Polaków, bo to było nie tylko Królestwo Kongresowe, czyli tak zwana kongresówka, ale i także tak nazywane wówczas ziemie zabrane, czyli ziemie, które dzisiaj nazywamy często dawnymi Kresami Wschodnimi. Tutaj chodzi o obszary dzisiejszej Litwy, dzisiejszej zachodniej Białorusi, no i części zachodniej Ukrainy. Mam na myśli tutaj zwłaszcza Wołyń i ukraińskie Polesie. I rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na mapę, upadły wielkie państwa monarchiczne, cały szereg republik się pojawił, w tym także właśnie odrodziła się Polska, ale pojawiło się tutaj także cała grupa państw nowych, które w takiej formie wcześniej w Europie nie istniały albo istniały gdzieś tam w odległej przeszłości, na przykład w średniowieczu. I teraz nastąpiło tutaj takie przewartościowanie tej sytuacji.
Ale zanim do tego doszło, zanim zmieniła się mapa Europy, zanim odbyła się pokojowa konferencja w Wersalu, Polacy walczyli na frontach I wojny światowej, walczyli wcieleni do obcych armii, walczyli w legionach polskich Piłsudskiego, brygadzie Hallera. Legiony zostały owiane legendą, niosły wolność. Znacznie smutniejszy los był udziałem rekrutów z Wielkopolski.
I im, rekrutom, w dużej części poświęcona jest wystawa z nadzieją na niepodległą Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny 1914-18.
Wystawa dotyczy I wojny światowej i można tutaj zaryzykować też takie stwierdzenie, że gdyby nie I wojna światowa, to nie wiadomo, jak to powstanie wielkopolskie by się później potoczyło, tak? Ponieważ ci żołnierze, tak, powstańcy wielkopolscy, doświadczenie zdobywali na frontach I wojny światowej, to doświadczenie bojowe. Wcześniej oczywiście z armii niemieckiej też wynosili doświadczenie wojskowe, ale tu mieli takie doświadczenie, można to powiedzieć, jak ta nowoczesna wojna wygląda, tak? Jak wygląda właśnie nowoczesne uzbrojenie, jak tutaj właśnie walczyć w takich trudnych warunkach i to takie przygotowanie wojskowe, które zostało później właśnie przez nich wykorzystane, zaowocowało zwycięstwem. Z drugiej strony też w tym okresie I wojny światowej, a też troszeczkę wcześniej, wielu na przykład Polaków starało się też różne możliwości wykorzystywać, aby na przykład w tej armii niemieckiej jako tutaj na przykład podoficerowie, tak, służyć, bo dzięki temu mogli później dowodzić chociażby w czasie powstania wielkopolskiego. Mieli takie przygotowanie, nazwijmy to, dowódcze w tym czasie.
A tutaj są w gablocie nakrycia głowy. Wiadomo, że jak się powstanie zaczęło, to powstańcy nie mieli mundurów, prawda, tylko przerabiali te niemieckie. A tutaj co wyeksponowane zostało?
Mamy różne rodzaje czapek, można powiedzieć, nakryć głowy tutaj związanych z armią niemiecką, a więc mamy tradycyjną tutaj czapkę szeregowego żołnierza armii niemieckiej, tak zwaną feldmyce, która była też później w okresie początkowych tam miesięcy powstania wielkopolskiego wykorzystywana w ten sposób, że później właśnie te pruskie symbole wojskowe usuwano i w miejsce nich przychodziły polskie orzełki wojskowe, czy też właśnie biało-czerwone kokardy. Następnie tutaj mamy czako nakrycia głowy w armii niemieckiej, w późniejszym okresie zastąpione przez hełmy stalowe. Tu jako drugie mamy też właśnie Pickelhaube, takie charakterystyczne nakrycie głowy związane właśnie z armią niemiecką, które się zawsze kojarzy tak właśnie z tą niemiecką armią, zwłaszcza z okresem I wojny światowej, ale to jest też Pickelhaube, która oczywiście ona dłużej funkcjonowała niż tylko przez okres I wojny światowej, bo to jest okres jeszcze wcześniejszy. Tutaj z kolei mamy właśnie z naszych zbiorów Pickelhaube oficera, podoficera, grenadierów, czyli też takiej jednostki powiedzmy elitarnej.
No i okopy.
Okopy. I tutaj pokazujemy, jak z jednej strony życie właśnie w tych okopach wyglądało, bo mamy też takie zdjęcie żołnierza, akurat Polaka, który przygotowuje właśnie posiłek w okopach. Mamy też właśnie pokazaną budowę takiego okopu. One oczywiście na początku wojny były na szybko też wykonywane, były też mało rozbudowane, ale z czasem, gdy te walki się nasilały, powstały coraz bardziej rozbudowane linie okopów, licząc właśnie po kilka linii, bardzo głębokie, też wyposażone w różnego typu schrony, stanowiska dla karabinów maszynowych. I tutaj też mamy planszę, która pokazuje właśnie to doświadczenie z I wojny światowej, czyli Wielkopolan, którzy właśnie w tym czasie też walczyli właśnie w okopach. Tak? I mamy z kolei gablotę, która pokazuje sprzęt też wojskowy, wyposażenie wojskowe związane z walką w okopach, czyli mamy różnego typu granaty niemieckie, od takich właśnie różnych początkowych modeli po późniejsze. I mamy też no, takie wyposażenie polowe żołnierza, czyli tę saperkę służącą właśnie do kopania tego typu okopów oraz czekan, który też był przydatny w takich pracach polowych, jak i też peryskop, który właśnie służył do tego, aby można było właśnie bez wychylania się z takiego okopu śledzić, co się dzieje tutaj na przedpolu, działania wroga śledzić właśnie.
No życie w tych okopach nie było najlepsze. Czy tam ginęli jak muchy.
Tak, zgadza się, warunki były bardzo surowe tutaj w okopach. Nie tylko jeśli idzie ogólnie o ostrzał artyleryjski, czy po prostu tutaj ataki wroga, ale samo nawet takie funkcjonowanie w tych okopach, nawet na takim odcinku, gdzie panował względny spokój, to i też było spowodowane trudnościami, tym, że na przykład te okopy w przypadku właśnie takiego terenu podmokłego często były zalewane na przykład tak wodami gruntowymi, czy w przypadku jakichś większych opadów deszczu. Panowały tam też trudne warunki sanitarne, tak, gdzie ci żołnierze spędzali dłuższy czas w takim właśnie błocie, szczury wszechobecne, wszy na przykład, to też w tych relacjach na przykład można różnych z tego czasu przeczytać, że właśnie ci żołnierze no, cierpieli ze względu na te trudne warunki, w których przyszło im właśnie walczyć w czasie I wojny światowej. Oni nie mieli tak naprawdę żadnego wyboru jako poddani tutaj monarchów trzech wrogich zaborczych państw, byli zmuszeni właśnie do służby w obcych armiach. Walczyli na wszystkich frontach tak naprawdę I wojny światowej i często też walczyli w takich walkach bratobójczych tutaj na terenie właśnie chociażby centralnej Polski, bo należy pamiętać, że Wielkopolanie to nie tylko walczyli na froncie zachodnim, ale też część z nich trafiła na front wschodni i też tutaj przez te polskie miejscowości przechodzili, widzieli na przykład jak wygląda życie polskiej ludności pod okupacją niemiecką, bo należy pamiętać, że ten front wschodni bardzo szybko przeszedł tak, przez ziemię tej centralnej Polski i one też zostały mocno tutaj dotknięte tymi działaniami wojennymi.
Idziemy dalej. Listy z wojny.
Tak, tutaj mamy właśnie planszę, która dotyczy listów wysyłanych z wojny. Mamy też właśnie przedstawione pocztówki wysyłane przez Polaków, żołnierzy służących w armii niemieckiej. Część z nich jest pisana po polsku, niektóre po niemiecku i też pokazują właśnie tutaj odczucia tych żołnierzy. Tak? Oczywiście też nie mogli wszystkiego pisać, bo była wszechobecna cenzura, która tego typu oczywiście wszystkie wrażliwe jakieś informacje wykreślała, bądź taką pocztówkę nawet blokowała, żeby wysłać. I tutaj mamy po prostu pokazane, jakie doświadczenia były tych też Wielkopolan z tej wojny, gdzie też do swoich rodzin właśnie piszą najczęściej, że zasyłają zdjęcie z okopów, czy też właśnie ze służby wojskowej, bo też właśnie należy pamiętać, że niektóre zdjęcia miały charakter pocztówkowy, a więc wykonano zdjęcie na przykład w atelier fotograficznym, czy nawet na froncie, a później takie zdjęcie z krótką korespondencją z tyłu wysyłano do rodziny. I tutaj właśnie jeśli idzie o I wojnę światową i armię niemiecką, to szacuje się, że właśnie między żołnierzami a ich rodzinami codziennie wymieniano 7 milionów listów, także to też jest duża ilość. Tak? I to dotyczy tylko armii niemieckiej, więc też widać jak te listy tutaj krążyły. I też najczęściej właśnie z tych listów żołnierze mogli się dowiedzieć, co się dzieje tutaj w Wielkopolsce i odwrotnie też, co się dzieje na froncie. Chociaż to wiadomo, były też takie cenzurowane wiadomości, nie wszystko można było napisać. Tutaj mamy też właśnie listy, które z kolei przyszły do rodzin, zawiadujące o śmierci żołnierzy, czyli też przychodziły tego typu listy, mówiące właśnie o tym, że syn czy też ojciec na przykład zginął właśnie na froncie. Stąd też tutaj właśnie obraz wypożyczony na wystawę przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. Tragiczny list, tak się tutaj nazywa obraz, pokazujący dwójkę właśnie starszych rodziców, którzy rozpaczają po stracie syna i widoczny jest leżący na stole otwarty list z medalami, prawdopodobnie właśnie tej dopiero co przeczytali, że syn zginął walcząc właśnie gdzieś na froncie.
To jest obraz olejny Kazimierza Pochwalskiego, który żył w latach 1855-1940. Taki rzeczywiście poruszający obraz.
Teresa Szcześniak z Kalisza przechowuje listy przysłane z zachodniego frontu, listy swoich wujków Stanisława i Józefa Popielasów. Wojna odbita w korespondencji.
W prawo zwrot. Naprzód marsz. Lewa.
Te kartki, z którego są roku?
1915. To 1926, 8, 1914, to jeszcze z Poznania, bo tu byli, początkowo byli skoszarowani.
Jaka się historia kryje za tymi kartkami, zdjęciami, za tym pamiętnikiem, który pani przyniosła?
To jest pamiętnik mojej babci, Walentyny Kurkowiak, która spisała wszystkie po prostu wydarzenia z czasów młodości, z pobytu jej braci we Francji podczas I wojny światowej, gdzie zostali wysłani moi wujkowie na front i stamtąd przysyłali życzenia, pozdrowienia, wykazywali olbrzymią troskę o dom, o rodzinę, o to, jak zwierzęta domowe żyją, czy się nic nie stało. To była wielka troska o zdrowie rodziców, zdrowie mojej babci, zdrowie rodzeństwa. Niepokoił to, jak sobie moja babcia radzi, ponieważ z chwilą, kiedy wujek Stanisław został wcielony do wojska niemieckiego w 1914 roku, babcia pomagała swojemu ojcu w kuźni i wiadomo, jaka to jest praca. I zwykle wujek Stanisław czy wujek Józef, to oni właściwie pomagali ojcu i tam pracowali. No a z chwilą, kiedy zostali wcieleni do wojska, wszystko spadło na moją babcię. Nie pytano ich, czy będzie ktoś mógł pracować, czy nie. Taki był rozkaz i tak się stało. Mieli około 20 lat. Ich najpiękniejsze lata to były lata wojny, spędzone w zasadzie w okopach. O tym dowiedziałam się właśnie z ich kartek, z widokówek, które przysyłali na początku z miejsc, gdzie byli skoszarowani w Polsce, w Poznaniu, a później w Niemczech. To były kartki z Kolonii, z Berlina, z Gelsenkirchen. Tam byli, tam opisywali swoje przeżycia, a stamtąd zostali wysłani do Francji na linię frontu. 9.2.1915 roku pisze mój wujek Stanisław do mojej babci. Wczoraj pochowałem mojego przyjaciela, a mnie do tego czasu Pan Bóg broni. Ale czy tak dalej pójdzie, to nie wiem. Czy się jeszcze zobaczymy? Nie mam więcej do pisania. Nie zobaczyli się już więcej. Wujek zginął 15.4.1915 roku. Pamiętam z opowiadań mojej babci, że zdążyła wysłać paczkę z żywnością. Wiem, że to była cebula i masło, które mu bardzo smakowało. Poczuł namiastkę domu. Pierwsza o śmierci wujka wiedziała moja babcia, później mama. Prababcia przeczuwała, że coś złego się dzieje, bowiem wieczorem śnił jej się Stanisław. Stał w oknie, ubrany w mundur wojskowy. Zginął w walce i tak został pochowany.
Dlaczego się pani tym zajęła?
Babcia mi ofiarowała na pamiątkę kartki. Te właśnie kartki, które zostały przysłane z frontu od braci mojej babci Józefa i Stanisława. Babcia pochodziła z Popowa. To jest miejscowość niedaleko Leszna, tak między Kościanem a Lesznem. Tam po prostu mieli dom, dziadek pracował w kuźni, byli bardzo kochającą się rodziną. Wujek z chwilą, kiedy został skoszarowany w Poznaniu, babcia często odwiedzała wujka, przywoziła jedzenie. On często wysyłał też kartki z zapytaniem, czy przyśle mu marki, bo po prostu są niedożywiani, a jak wspominał, muszą dużo ćwiczyć, muszą biegać, więc babcia spełniała jego prośby, wysyłając żywność, pieniądze. Była to niezwykle bogata i ciekawa korespondencja, bogate, ciekawe kartki, kolorowe, co prawda znaczek i stempel niemiecki, ale słownictwo polskie, ktoś ich tego nauczył, ktoś to pielęgnował, kto to dbał.
Ta rodzina to byli ci dwaj bracia, którzy wyjechali na front I wojny światowej. Była pani babcia
Walentyna. Był brat Antoni, siostra Jadwiga.
Czyli ile tego rodzeństwa było?
Siostra Marysia, Antoni, Madzia, siódemka. Dwójka rodzeństwa zmarła w czasie, kiedy babcia była jeszcze panienką. 21.01.1915 roku babci chłopak, z którym po powrocie z frontu miała wziąć ślub. Dzięki Bogu, zdrowie mi dopisuje. Babci przesyła dużo zdrowia, jak najlepszego życia. Widokówkę przesłał z widokiem zbombardowanego fortu francuskiego. Ma żal do życia, że tam jest, że nie może być ze swoją dziewczyną, nie może jej pisać o wszystkim, co przeżywa, co go boli. Jest dobrej myśli, że wróci z frontu, się spotkają. Niestety, nie dane im było się spotkać. Prosił o przekazanie pozdrowień dla całej rodziny. W Poznaniu był najpierw jeden brat, Stanisław, a drugi przebywał, z tego co wiem, z kartek na początku w jednostce w Głogowie. Także tam w jednych z kartek dowiedziałam się, że bardzo starał się, żeby po prostu jak najlepiej wypaść podczas ćwiczeń wojskowych, żeby przyjechać do domu, żeby odwiedzić rodzinę. No i tego dopełnił. Z chwilą, kiedy zginął jego brat w 1915 roku, on został wysłany na front. Z jednych kartki też dowiedziałam się, że pisał jego przyjaciel, że niebawem Józef przyjedziesz po prostu na front. No świadczy o tym, jeżeli jeden z jego braci zginął, to drugi musiał się stawić po prostu. No i tak się stało. Stanisław zginął pod Verdun. Odnaleziono jego zwłoki, jest jego taki grób zbiorowy z wybitą jego datą zgonu i imieniem i nazwiskiem. Natomiast jego brat, wiem, że zginął w walce na Bagnety, jego ciało nie zostało zidentyfikowane i też przebywa w zbiorowej mogile.
A jak się pani tego dowiedziała?
Poszukiwałam od paru lat wszelkich danych odnośnie informacji, odnośnie wujka Józefa Stanisława, gdzie oni po prostu zginęli. Trzy adresy. Jeden adres do Związku Narodowego Niemiec, opieka nad grobami wojennymi. Drugi adres to Międzynarodowe Biuro Poszukiwań Czerwonego Krzyża. I trzeci adres, Archiwum Wojskowe. Ja zwróciłam się po te trzy adresy i otrzymałam odpowiedź ze Związku Narodowego Niemiec, opieka nad grobami wojennymi. Stamtąd dostałam odpowiedź, że są w posiadaniu danych odnośnie mojego wujka. Odpowiedziano mi, że zginął pod Verdun. Stamtąd wszyscy żołnierze, w zasadzie, którzy zginęli pod Verdun w 1915 roku, zostali pochowani w Consenvoye we Francji. No są to dane bardzo szczegółowe. Jest podana między innymi kwatera numer 3, grup 1159. Oczywiście jest pod imieniem i nazwiskiem niemieckim, bo wiadomo, że Polski wtedy nie było na mapie i byliśmy pod zaborem pruskim i musieliśmy wykonywać to, co zaborca nam kazał. po tym, jak zginął, rodzina dostała odznaczenie wojskowe, krzyż walecznych, szkaplerz i pierścionek, który mam na palcu, z którym się nie rozstaję, przysłał mojej babci, a który dotrzymałam, gdy skończyłam 18 lat. A moja prababcia, na wieść o tym, że zginął jej drugi syn, dostała wylewu i tak była w zasadzie sparaliżowana do końca życia.
To była opowieść Teresy Szcześniak o Stanisławie i Józefie Popielasach, którzy zginęli pod Verdun, i o jej babci, Walentynie Kurkowiak. Jeszcze słowo komentarza profesora Marka Figury. Takich kartek wysyłanych z frontu było zapewne bardzo dużo w owym czasie. Ile zachowało się, trudno powiedzieć, ale to jest historia Wielkopolan, młodych Wielkopolan. To nie jest los tych, którzy się jednoczyli w legionach polskich, to nie jest los tamtej młodzieży, tylko tej naszej Wielkopolskiej. Smutny los.
No tak, ale właśnie tego typu dokumenty, jakimi są takie osobiste kartki czy listy wysyłane z frontu, pokazują nam, jak wielkim, masowym doświadczeniem była pierwsza wojna. I to właśnie także dla Polaków. Polacy w państwie pruskim, Polacy żyjący w Wielkopolsce podlegali przecież przymusowej służbie wojskowej. I w niemieckich jednostkach było wiele takich pułków, tak, czy nawet się mówiło nieraz o całych dywizjach, które nazywane czasami były kaczmarek regiments, tak, czyli te oddziały złożone głównie z Polaków. I co charakterystyczne, te oddziały miały dobrą opinię, jako zdyscyplinowane, jako dobrze i bitnie zachowujące się na froncie. U nas no, nie zawsze o tym tak wprost mówiono. Łatwiej było mówić niewątpliwie o udziale w Powstaniu Wielkopolskim, ale pamiętajmy, że przecież to powstanie no, w dużej części robione było przez tych, którzy przeszli przez wojsko niemieckie.
Którzy nie zginęli,
bo też wielu z nich zginęło. Zginęło na froncie zachodnim, gdzie wojna z tej planowanej, błyskawicznej bardzo szybko przekształciła się w wojnę pozycyjną, w wojnę w okopach, gdzie straty były ogromne, czy to straty wynikające no, z samych walk, ale także straty spowodowane bardzo trudnymi warunkami życia, gdzie ludzie w mundurach całymi latami żyli w okopach.
Co pokazuje książka, a w ślad za nią film, na zachodzi bez
oczywiście,
zmian.
Oczywiście, tak. I to naprawdę było takie wielkie, przejmujące doświadczenie pokoleniowe, którym no, ogromna, jeśli nawet nie większość mężczyzn określonych roczników jakby była wtedy temu poddana. I też widać, jak bardzo często kobiety musiały zastępować tych brakujących mężczyzn właśnie, czy to w pracy na roli, czy to w pracy w różnych przedsiębiorstwach. I to też bardzo zmieniło sytuację społeczną kobiet.
Punktem wyjścia w dzisiejszej audycji stała się wystawa w Muzeum Powstania Wielkopolskiego zatytułowana Z nadzieją na niepodległą Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny. Kuratorem tej wystawy jest Jan Gruszka. Do niego też należy ostatnie słowo w spotkaniach z kulturą.
Na wystawie też pokazujemy właśnie postaci, które są związane z powstaniem wielkopolskim, bo taki był zamysł, żeby z jednej strony pokazać doświadczenia tutaj Wielkopolan na frontach I wojny światowej, ale z drugiej strony też, żeby pokazać osoby, które brały udział w powstaniu wielkopolskim i są to właśnie żołnierze armii niemieckiej, którzy w czasie I wojny światowej właśnie walczyli za obcą sobie sprawę, walczyli za tak naprawdę niemieckiego cesarza, za państwo niemieckie, no ale nie mieli większego wyboru, ale te parę lat później, tak, gdy się kończy I wojna światowa, chwytają za broń wykorzystują to doświadczenie wojenne z I wojny światowej i walczą już o swoją wolność, o wolność tej Wielkopolski, o niepodległość państwa polskiego. I tutaj jako przykład mamy właśnie postać Kazimierza Grudzielskiego, postać tutaj w Wielkopolsce znana, związana właśnie z powstaniem wielkopolskim. Mamy z takich też postaci tutaj na wystawie pilota Wiktora Pniewskiego, który właśnie tutaj się też w tym czasie powstania wielkopolskiego zaangażował w walki. Mamy też z takich postaci Edmunda Rogalskiego, też tutaj oficera z okresu powstania wielkopolskiego, który dowodził oddziałami. Także poza też takimi, można tutaj powiedzieć, głównymi postaciami, jak oficerowie, podoficerowie, związani z późniejszą właśnie Armią Wielkopolską. Mamy też oczywiście w większości zwykłych, szeregowych żołnierzy, często anonimowych, tak? Bo też warto zaznaczyć, że przecież to były tysiące tych żołnierzy, tak? Które później właśnie też brały udział w powstaniu wielkopolskim. I tutaj często są to postacie anonimowe, ale dla rodzin...
Właśnie chciałam tutaj dodać, że nie są anonimowe dla rodzin i tam jest pielęgnowana pamięć o dziadkach, pradziadkach, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim. Jest bardzo dużo takich domów.
Tak, zgadza się. O powstaniu wielkopolskim się mówi szeroko, ale na przykład już o I wojnie światowej ta pamięć tutaj, przynajmniej w Wielkopolsce, tak? Ale można też powiedzieć, że w całej Polsce o I wojnie światowej została trochę tak jakby wymazana, tak? Że wiadomo, to nie do końca była nasza wojna, co też nie jest prawdą, no bo walczyliśmy w trzech armiach zaborczych, tak? Walczyliśmy na ziemiach polskich. Te ziemie polskie zostały też tutaj bardzo zniszczone w czasie działań wojennych I wojny światowej. Ale z drugiej strony tak jakby nie pamiętamy troszeczkę o tej wojnie, bo bardziej skupiamy się oczywiście na świętowaniu niepodległości, na powstaniu wielkopolskim, bo to jest ten okres, gdzie to jest nasza w tym momencie walka, tak? Gdzie walczymy o swoją wolność, ale nie należy zapominać, że no, troszeczkę wcześniej ci żołnierze walczyli przez te 4 lata w tym horrorze I wojny światowej i też te doświadczenia później przekuli na sukces powstania wielkopolskiego.
Muzeum Powstania Wielkopolskiego, wystawa Z nadzieją na niepodległą, Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny, prezentowana będzie do 28 lutego 2023 roku. Polecam tę wystawę. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.